Sponsorem podcastu jest OLX, serwis z ogłoszeniami o pracę.
Dzień dobry, przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a to jest podcast Dobra Praca. Podcast o budowaniu satysfakcjonującego życia zawodowego. A żeby budować takie satysfakcjonujące życie zawodowe, moim zdaniem konieczny jest odpowiedni odpoczynek. I dzisiaj o takim bardzo wyjątkowym odpoczynku porozmawiam z Sylwią Czubkowską, dziennikarką tutaj prowadzącą w TOK FM razem z Joanną Sosnowską podcast Techstorie, a porozmawiamy o sabbatical, czyli o takim bardzo długim urlopie, bardzo długiej przerwie od pracy, już będąc kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt lat na rynku pracy. Sylwia Czubkowska jest w trakcie takiego sabbaticalu i podzieli się ze mną i z Państwem swoimi doświadczeniami. Zapraszam.
Dobra praca.
Kiedy pierwszy raz wpadłaś na pomysł, że może zrobisz sobie taki gap year, tylko właśnie już w dorosłym życiu, czyli sabbatical?
Pierwszy raz, jak pisałam tekst o sabbaticalach jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej i to był, jeśli się nie mylę, albo 2010, albo 2011 rok. I my byliśmy wtedy po takim bardzo, można powiedzieć, traumatycznym momencie. My, mówię, cała redakcja, bo dziennik Gazeta Prawna powstał ze starego dziennika, którego być może słuchacze już niektórzy nie pamiętają, albo duża część, oraz Gazety Prawnej. Doszło do tak zwanego połączenia, takiego połączenia redakcji, a połączenie redakcji, jak może się Państwo domyślacie, oznacza po prostu bardzo duże zwolnienia. I te duże zwolnienia były w 2009-2010 roku, w czasie tego kryzysu gospodarczego. I to było naprawdę duże zwolnienia, takie kilkadziesiąt osób, kilka tur. I ja nie zostałam zwolniona, ale to naprawdę taki proces bardzo dotyka wszystkich, całe otoczenie. Było to bardzo męczące. Męczące, wyczerpujące psychicznie, fizycznie, bo też pracowaliśmy znacznie więcej, no bo było mniej osób, tak, do pracy. I ja wtedy pisałam tekst o sabbaticalach, bo pojawiły się takie pierwsze przypadki, przynajmniej pierwsze w miarę publiczne przypadki w Polsce. Kilku menadżerów, którzy dostali długie, roczne, półroczne urlopy z takich korporacji, z tej takiej wielkiej czwórki doradczej, tak, PwC, EY i tak dalej. I najpierw pisałam dosyć taki, można powiedzieć, krótki, newsowy tekst do działu społeczeństwa, a potem większy reportaż do magazynu właśnie o tym, czym jest sabbatical. I ja pamiętam, że to nie tylko ja wtedy do tej idei wzdychałam, ale po prostu wszyscy redaktorzy, redaktor naczelny, sekretariat redakcji, wszyscy wzdychali, że też by tak chcieli. I to nam się wydawało po prostu jakimś takim, taką bajką trochę o żelaznym wilku, nie? Że nie wiem, Yeti, jak to zaczyna się wszystkie najbardziej banalne teksty prasowe od tego, że coś jest jak Yeti, wszyscy słyszeli, nikt nie widział, nie? I też nam się wydawało, że ten sabbatical to jest taka po prostu zachodnia, amerykańska, taki jak to się mówiło, nie taki elegancki, taki amerykański, nie? Pomysł, którego my nigdy byśmy sobie, na którym my nigdy byśmy sobie nie mogli tutaj w Polsce pozwolić, na tym okropnym polskim rynku pracy, a już dziennikarstwie to w ogóle zapomnijmy. Ale gdzieś we mnie tam po prostu została ta taka idea, że tak, ja w którymś momencie bardzo bym chciała zrobić sobie dłuższą przerwę. Przy czym to też niestety miałam świadomość, że to nie będzie taki sabbatical właśnie, jaki jest praktykowany szczególnie w kulturze anglosaskiej. Bo ten oryginalny, prawdziwy sabbatical jako taki długi urlop, to nie jest, znaczy to jest urlop płatny, zacznijmy od tego. To jest decyzja pracownika i pracodawcy i firmy, że po kilkunastu, dziesięciu, piętnastu latach pracy należy mu się dłuższa przerwa, za którą pracodawca zapłaci. Zapłaci za pół roku czy za rok bycia niepracownikiem. Więc ja wiedziałam, że nawet jak mi wtedy to marzenie gdzieś tam we mnie zaczęło kiełkować, a potem jak już zaczęłam się trochę szykować do tego sabbaticalu tak praktycznie, to wiedziałam, że ja nikt mi, że tak powiem, w Polsce na coś takiego nie pozwoli w takim finansowym wymiarze, że dla mnie sabbatical oznacza po prostu zwolnienie się z pracy. I nie szukanie nowej.
I oszczędzenie i przygotowanie się na to, żeby też finansowo przez ten rok funkcjonować. Czy poza
tym... aczkolwiek ja muszę przyznać, że tutaj było chyba to dla mnie najmniejszym problemem, bo jestem w takiej dosyć dobrej sytuacji, że ja mam od zawsze oszczędności. W sensie odkąd zaczęłam pracować.
Jak jeszcze przygotowywałaś się do tego sabbaticala? Co jeszcze zrobiłaś, żeby ten rok był właśnie takim rokiem przerwy od bardzo intensywnej pracy?
Prawdę mówiąc, dla mnie ważniejsze właśnie niż te kwestie oszczędności, czyli takiej poduszki finansowej, tak, żeby czuć się bezpiecznie, to ważniejsze było przygotowanie miejsca pracy, z którego odchodzę na mój sabbatical, na moje odejście tak naprawdę, bo to nie jest przerwa w tym wypadku. Jako, że ja się musiałam zwolnić, to nie jest tak, że ja właśnie rok mija i wracam. Ja szefowałam wtedy zespołowi magazynowemu w serwisie Spider's Web i po prostu nie chciałam mojego zespołu zostawiać na lodzie. Więc dla mnie bardzo ważne było, żeby to o nich trochę zadbać, tak prawdę mówiąc, żeby to był zespół, tak? Bo mieliśmy pewne perturbacje. Jeden z autorów nam odchodził, potem wrócił. Więc bardzo mi zależało na tym po prostu, żeby to był naprawdę zespół i żeby nie było takiego stanu, że ja odejdę i to się wszystko rozpadnie, ludzie dostaną gorsze warunki pracy, czy nie będą wiedzieli, co mają robić, że ja ich tak nagle zostawię, tak? Tylko żeby to było jakiś taki zdrowy proces wyjścia z pewnej funkcji, którą się pełni, więc to dla mnie było chyba ważniejsze właśnie niż moje zagospodarowanie siebie takie finansowe. Ja trochę poszłam na żywioł. Mimo tego, że długo myślałam o tym, prawdę mówiąc, to we mnie narastało od takich dobrych kilkunastu miesięcy, to ja nie miałam wszystkiego zaplanowanego. Ja nie miałam tak, że tu po prostu miesiąc w miesiąc jakieś ścisłe plany. Trochę też rzeczywistość po prostu we mnie uderzyła, bo ja się przypadkowo de facto, nie chciałabym tego wiązać w taką przyczynowo-skutkową historię, ale faktycznie jest tak, że się zwolniłam i się rozchorowałam i musiałam się parę miesięcy trochę poleczyć, operacje, szpitale, etc., ale to tak się zbiegło po prostu. Więc moje pierwsze tygodnie to tak naprawdę były tygodnie takiej rekonwalescencji, takiej totalnej, trochę jak w sanatorium, znaczy nic nie robiłam i też z perspektywy czasu widzę, że to było wspaniałe, że chyba też tego potrzebowałam, takiego nic nie robienia, na zasadzie, nie wiem, czytania tego książek w domu, oglądania seriali i leżenia, żeby się tam wszystko jak najszybciej wygoiło. A potem, owszem, miałam zaplanowany jeden dłuższy wyjazd, czyli Japonię i Koreę na miesiąc, właśnie ze współautorką podcastu, który tutaj nagrywamy, czyli Tech Story. A reszta była żywiołem. Takim totalnym żywiołem, który trochę chyba przypadkowo, a może czasami to jest tak, że jak to się mówi, karma pomaga, jakoś tak się ładnie zagospodarował, bo zaraz po tym wyjeździe do Japonii i do Korei okazało się, że mam stypendium w Stanach Zjednoczonych dziennikarskie, 1,5-miesięczne. Więc te pierwsze pół roku to był taki bardzo mocny właśnie odpoczynek, albo odpoczynek taki, właśnie mówię, sanatoryjny, albo podróżniczy, bo nawet to stypendium to nie była praca, żeby było jasne. To oczywiście tam był aspekt edukacyjny, ale to nieporównywalne z pracą. To rzeczywiście to było bardzo sabbaticalowe, takie jak te sabbaticale wyglądają oryginalnie, czyli nabywanie nowych kompetencji, zmiana środowiska, podróże, poznawanie nowych ludzi, etc. Więc pierwsze pół roku trochę przypadkowo, ale zagospodarowało się tak bardzo odpoczynkowo, zmieniając klimat, zmieniając otoczenie.
Czy było coś, czego się bałaś, decydując się właśnie na taką roczną przerwę?
Ja się nie decydowałam w ogóle na roczną przerwę. Ja sobie nie chciałam żadnej granicy narzucić, tak? Takiej daty. Jedno, co wiedziałam, że na pewno to nie może być krótsze niż 3-4 miesiące, bo inaczej to nie będzie odpoczynek. Znaczy, to ja już bardzo długo pracuję, tak? 20 lat w tym roku mi minie w dziennikarstwie i ja już zaliczałam dłuższe urlopy, miesięczne urlopy. Ja wiedziałam, że to jest oczywiście super. To naprawdę jest bardzo dobre, jeżeli można sobie pozwolić na taki dłuższy urlop, powiedzmy, niż te 2 tygodnie longiem, ale to mi nie zrobi różnicy. Ja jak wyszłam z takiego mocnego zmęczenia, tak wrócę w mocne zmęczenie, że ja nie zdążę w ciągu miesiąca ani odpocząć, ani się jakoś tak naprawdę zresetować, więc wiedziałam, że to musi być co najmniej 3-4 miesiące, ale nie stawiałam sobie jakiejś takiej granicy, że nie wiem, pół roku mi koniecznie albo rok koniecznie. Jakoś tak się trochę naturalnie to potem zaczęło przedłużać, bo ja cały czas miałam poczucie, że jeszcze nie chcę wracać do żadnej stałej pracy, jeszcze nie chcę wracać do stałej pracy. I dzisiaj też mija rok i cały czas mam, że jeszcze nie chcę wracać do stałej pracy. To nie mam poczucia, że już sobie wszystko, co chciałam w czasie tego sabbaticalu zrobić, to już wszystko zrobiłam, jest mi tak fajnie, że teraz mogę wrócić i będę pełna takiej niespożytej energii, żeby ją dalej realizować. Więc nie miałam planu na rok. Ja miałam plan na dłuższą przerwę. I chyba to było też trochę dla mnie takie uspokajające, że ja sobie nic nie narzucam, nie? Więc jak pytasz mnie, czy czegoś się bałam, ja się tylko jednego bałam. Że nie będę, że nie wytrzymam w tej swojej obietnicy, żeby szybko do pracy nie wracać. Że ktoś mi coś zaoferuje takiego, albo ja się będę, nie wiem, jakoś nie strasznie nudzić, że nie wytrzymam. Ale to tak tylko troszeczkę się bałam, odrobinkę. Bo i szybko sobie sama udowodniłam, że potrafię też odmawiać właśnie. Potrafię odmawiać na różne propozycje.
Ale nauczyłaś się tego? Czy to się stało łatwiejsze z czasem? Jak to wspominasz?
Chyba zaczęło po prostu, zaczęłam sobie trochę inaczej kalkulować, co jest zyskiem, co jest stratą. I taka przerwa też pokazała mi nawet te pierwsze tygodnie, tak, które były naprawdę, pierwsze tygodnie powiedzmy, że były zagospodarowane. Nawet te pierwsze tygodnie już mi pokazało, że ja naprawdę nie muszę w sensie ze wszystkiego korzystać, z każdej propozycji. Że zrezygnowanie z czegoś, powiedzenie nie, może być zyskiem dla mnie. Różnym, nie? Może być takim zyskiem, że odpocznę na przykład, albo że nie będę się czymś bez sensu stresować, albo że nie dołożę sobie do pieca czegoś dodatkowego, czego bym nie chciała robić. I tak, im częściej odmawiałam, tym łatwiej już było odmówić. Chociaż cały czas mam z tym problemy, żeby było jasne, to cały czas jest we mnie tkwi i pewnie w wielu z nas tkwi, że każda propozycja jest jakąś wielką szansą na, no nie wiadomo na co, tak, na karierę, pieniądze, zrobienie czegoś super ciekawego, przygody i tak dalej, tak? A może jednak spróbuję. I żeby było jasne, ja dużo rzeczy robię w czasie tego sabbaticalu. Ja cały czas nie mówię, on jest taki trochę fałszywy, bo ja pracuję w czasie tego sabbaticalu, tylko nie pracuję nigdzie na stałe. I pracujesz mniej, prawda? Tak, i pracuję w znacznie mniejszym wymiarze. Znacznie mniejszym wymiarze. Przy czym dla wielu osób to i tak będzie być może większy wymiar niż oni pracują. Ale też jest taka praca na dziennikarską. Ona jest może trudna dla ludzi dla wytłumaczenia, bo to jest praca po prostu bardzo na efekt, a nie na czas. Jak coś się spiętrza, jest coś ważnego do zrobienia, no to tak, żeby było jak najlepiej, prawda? I do dociągnięcia. Ale dzięki temu, że nie mam z tego stałego obciążenia, mogę sobie pozwolić na dłuższe przerwy albo na inne zarządzanie. I miałam kilka takich w ostatnim czasie różnych projektów, mniejszych, większych, które ode mnie wymagały, na przykład, nie wiem, pracy 7 dni w tygodniu. Ale to tak, jakieś tam 1-2 longi były, ale potem miałam luzik. Taki, powiedzmy, że luzik. Nie mogę mówić bardzo, że luzik, bo jeszcze ktoś posłucha, kto u mnie zamówił ważną książkę, a ja jeszcze nie skończyłam.
Kolejną ważną książkę, bo jedną już masz na koncie. To też ważne.
Tak się śmieję, że ważną książkę. Oczywiście, że ważna. Każda książka jest ważna. Więc pracuję, ale pracuję w innym wymiarze i to, znaczy wiadomo, że to jest taka praca freelancera, tak? Tak jak jest wielu freelancerów, nie tylko na rynku dziennikarskim, więc jest bardziej projektowa, ale naprawdę nie jest to praca, w której ja wszystkie projekty chwytam. Myślę, że tak na 1/3, 40% odmawiam.
Co ci dał ten rok? Co ci dała ta przerwa?
O Jezu, poziom kortyzolu mi spadł. To jest najbardziej wyraziste. Moja rzeczywiście, pół roku przed zwolnieniem robiłam badania i miałam jakiś taki kosmicznie wysoki poziom kortyzolu, tam przekraczający chyba 50% normy. I zrobiłam kilka dni temu i jestem totalnie w środeczku normy, więc mam bardzo ładnie. Kortyzol to jest hormon stresu, więc tak wyraźnie organizm, można powiedzieć biologicznie, udowadnia, że tak, że jednak ten odpoczynek się odbył, tak? I ten odpoczynek też taki psychiczny pod kątem właśnie stresu. Ale nie tylko mi to dało, bo ja naprawdę miałam po prostu też więcej czasu dla siebie, na różne czynności, tak? Na takie rozwojowe. To jest dla mnie... Właśnie specyfiką sabbaticalu jest to, że to są długie urlopy, w których się oczywiście odpoczywa. To jest jakieś bardzo ważne, ale jest równie ważny rozwój, postrzegany w różny sposób. To może być właśnie zmiana, takie trochę płodozmiana, tak? Płodozmian, zmiana rzeczy, nad którymi się pracuje albo nad którymi chciałoby się pracować. Rozwój jakichś kompetencji, znalezienie czasu na to, żeby coś, co było trochę takie, o czym się zapominało, żeby można było nad tym z powrotem przysiąść. Na przykład, nie wiem, wróciłam do nauki języka angielskiego. Takiej nauki, bo ja się naprawdę nie uczyłam języka angielskiego od czasu studiów. A teraz mam zajęcia online'owe z angielskiego. Nie dlatego, że potrzebuję tego angielskiego w jakimś certyfikacie, żeby coś komuś udowodnić, tylko na tyle dużo nim pracuję na co dzień, operuję nim na co dzień w dziennikarstwie, że miałam poczucie, że muszę mieć... bieglejszy ten język, tak żebym się na przykład nie stresowała przy publicznych wystąpieniach. Zawsze się oczywiście człowiek stresuje, żebym się mniej stresowała przy publicznych wystąpieniach po angielsku. Co mi dało jeszcze więcej? Bardzo dużo ludzi poznałam, naprawdę fascynujących. Też sporo relacji ze znajomymi mogłam odbudować w tym sensie, że miałam dla nich czas. I to była jedna chyba z najważniejszych w ogóle dla mnie rzeczy, o których myślałam, jak planowałam sobie sabbatical, żeby mieć czas dla ludzi. Nie taki, że tam gdzieś wyszperam pół godziny, tylko tak naprawdę pójść, spotkać się, nie patrzeć w telefon, siedzieć 2-3 godziny, rozmawiać, spotkać się następnego dnia, jak mam ochotę. No na to bardzo mi brakowało w ostatnich latach przestrzeni i to, że ją odzyskałam, to jest jakieś takie szaleństwo, znaczy to jest wspaniałe, że to się dzieje. Też więcej czasu dla rodziny, w tym takim samym sposobem, tak, że owszem, wciąż mam coś do zrobienia, ale mogę tak sobie zarządzić tym własnym podwórkiem, że rodzina nie jest na drugim miejscu, tylko jest na pierwszym.
Czy wracając teraz, bo kończysz ten sabbatical, do pracy czy do innej aktywności?
Ja go nie kończę.
Ty go nie kończysz. Go nie ja zrozumiałam, że ty go kończysz, widzisz.
No właśnie nie. Znaczy inaczej. Na razie nie. Ja cały czas nie mam takiego właśnie tego momentu, czy poczucia, że ja już powinnam go skończyć, że to już starczy. Myślę, że żebym się naprawdę dobrze czuła z tym, jak pracuję i co robię i tak dalej, to ja go nie skończę, dopóki też nie skończę książki, o której wspomniałam, bo to nie ma sensu, żebym ja gdziekolwiek wracała do stałej pracy, czy też do pracy w większym wymiarze, kiedy mam rozgrzebany tak duży projekt, który mi nie pozwoli na to, żebym mogła ze świeżym umysłem nie, coś nowego zacząć robić. Skończy się tak samo, jak miałam przed sabbaticalem, że będę robiła na kilku polach, wszędzie będę chciała dowieść, tak dobrze pracować, jak jestem tylko w stanie. I bo żeby było jasne, ja też nie decydowałam na sabbatical, dlatego że miałam jakieś wypalenie zawodowe. Ja po prostu nie chciałam dopuścić do wypalenia zawodowego, tak? I cały czas nie chcę do niego dopuścić. Cały czas tym chciała, żeby moja praca była dla mnie, no oprócz oczywiście utrudnień, które są w dziennikarstwie, bo to jest dosyć trudna robota, ale żeby była przyjemnością. Żeby mi niosła więcej pozytywnych emocji niż negatywnych. Więc dopóki nie skończę książki, nie wracam nigdzie. Skończę książkę i się zastanowię, czy chcę wracać gdzieś.
A czy masz takie poczucie, to jest trochę przewidywanie, że jeżeli wrócisz, to wrócisz trochę inna niż przed sabbaticalem? Że ta praca, że jednak ta przerwa cię nauczyła czegoś, co chcesz wnieść do nowego życia zawodowego, jeśli do niego wrócisz w tym kształcie?
Tak, bardzo. Znaczy, po pierwsze, ja bym chyba chciała wrócić do stałej pracy za jakiś czas, bo jest kilka pomysłów czy projektów, które mam, które bym chciała zrealizować, które będzie można realizować naprawdę dużo lepiej w takim stałym środowisku pracy i z zespołem. Więc trochę ten jeszcze pewnie transfer mi zajmie, dokładnie mówiąc, językiem LinkedIna. Ale chciałabym tak, raz bym chciała wrócić do stałej pracy, dwa tak, uważam, że wrócę lepsza, znaczy też, żeby to nie zabrzmiało tak właśnie coachingowo, Nie w tym sensie lepsza, że ja tam nie wiadomo, co się o sobie dowiedziałam, tylko jeżeli wraca pracownik, który jest wypoczęty, któremu się chce, no to po prostu jest lepiej. I też z nowymi rzeczami, których się nauczył, bo z tych wspominanych jakichś nowych kompetencji, no to ja też miałam teraz czas na to, żeby chociażby uczyć się tak praktycznie rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, przeróżnych. Trochę dziennikarstwa danych, takiego wizualnego dziennikarstwa, graficznego. Więc to są rzeczy, na które w normalnym wymiarze nie miałabym czasu. Po prostu. I jednak to są takie kompetencje, które się we współczesnym, tym jak się media współczesne zmieniają, są przydatne, więc nawet mówię, ten powrót to u mnie to nie jest tak, że jest jakaś wielka przemiana wewnętrzna, tylko po prostu przychodzi bardziej zadowolony pracownik, a zadowolony pracownik jest lepszym pracownikiem. Zawsze.
Jak otoczenie reagowało na tę decyzję o tym, że robisz sobie przerwę w pracy, bo to wciąż nie jest powszechne i ten kult pracy i kultury zapracowania, która się tak nie nazywa, to w Polsce cały czas ma się dobrze, więc to jednak jest działanie bardzo pod prąd.
Ale żeby było jasne, ja też jestem w kulcie pracy, to znaczy ja uważam, że naprawdę praca jest super potrzebna i że jak się pracuje, to się powinno, jeżeli chce się oczywiście dobrze pracować, to się powinno tej pracy poświęcać. Nie tak, że oczywiście poświęcam wszystko swoje życie, swoją rodzinę, nie wiem, zdrowie, etc., tylko no jakiej pracy nie wykonuję, to staram się ją wykonać najlepiej, jak potrafię. I taki kult pracy jest mi naprawdę bardzo bliski. Ja to totalnie wyznaję. Tylko właśnie to, co mówiłam, nie można dobrze pracować, jeżeli jest się na jakimś poziomie głębokiego przemęczenia. Niezadowolenia, które jest takie ciężkie do wyrażenia, tak, że dużo rzeczy zaczyna działać przeciwko tobie, bo przekraczasz pewne jakieś takie granice możliwości łączenia tej pracy właśnie ze znalezieniem czasu dla całego swojego otoczenia i tam jeszcze chciałoby się jeszcze więcej, nie wiem, coś nauczyć, już nie masz tego gdzie dopchnąć po prostu, więc wtedy nie pracuje się dobrze, to nie jest kult pracy, wtedy to jest tak naprawdę kult zamęczania siebie, takiej martyrologii trochę polskiej, nie, że ja to wszystko wcisnę. I to mam nadzieję, że nam się jakoś w naszym wspaniałym kraju skończy. A zaczniemy bardziej rzeczywiście patrzeć na ten taki kult pracy może w taki pozytywny sposób. To znaczy nie traktować pracy oczywiście jako wroga i pracodawcy jako wroga. Trochę czy to może wroga, to może za mocno powiedziane, takiego przeciwnika, tak, z którym się spieramy o to, kto więcej może. Tylko będziemy próbować grać gdzieś takiego wspólnego, do wspólnej bramki. Tylko mówię, to musi być naprawdę wspólna bramka i wtedy musi być też takie zrozumienie, że pracownik ma też swoje potrzeby i naprawdę marzy mi się, żeby kiedyś był ten sabbatical prawem, nie towarem. W sensie, żeby się pojawił w polskim systemie, nawet niekoniecznie prawnym, ale przynajmniej takiego dobrego obyczaju pracodawczego. I zapomniałam, jakie było pytanie.
Myślę, że to nie ma znaczenia. Wiesz, no jest zawód, mamy na przykład wśród nauczycieli i nauczycielek, prawda, ten roczny urlop dla poratowania zdrowia. Oczywiście ta kwestia poratowania zdrowia jest tutaj kluczowa i wygląda to trochę inaczej. Nie jest to taka decyzja, że po prostu potrzebuje przerwy, żeby wrócić z większymi siłami. I wiesz, jak ja myślę o w ogóle przerwach w pracy i o podejściu do urlopów i to, ile na przykład Polacy i Polki mają niewykorzystanych urlopów, ile osób w ogóle szczyci się tym, że nie chodzi na urlopy, to myślę, że wiesz, że kult pracy i jakby dostrzeżenie tego, że praca jest ważna, bo nadaje naszemu życiu jakiś sens, jakąś ciągłość, jakieś znaczenie, że warto lubić swoją pracę i szukać takiej, w której się realizujemy, to jedno, a druga to jest właśnie taka
patologiczne, nie?
Tak, taka chęć do ściśnięcia siebie. Chciałabym...
No nie, to wiesz, to, a właśnie już wiem, jakie było pytanie, przypomniałam sobie, jak reagowało moje otoczenie. No ludzie mi tak średnio trochę wierzyli, że ja wytrwam, bo ja tak jak mówię, ja, no jakby to nie brzmiało, lubię pracować, w sensie mi praca daje dużo satysfakcji. Lubię moją pracę. To nie jest tak, że gdzieś tak się do niej zniechęciłam, dlatego musiałam od niej uciec.
Ja też dodam, i to jest myślę ważne, że ty jesteś bardzo dobra w swojej pracy, czyli wiesz, masz jeszcze taką zwrotną, że ty ją lubisz, ale też masz zwrotną ze świata, to znaczy...
Satysfakcję czerpię. Tak, znaczy niewątpliwie tak jest. Znaczy w sensie to nie jest kwestia, że tam jestem dobra, czy nie jestem dobra, ale gdzieś tam czytelnicy, czy tam słuchacze, odbiorcy...
Ja mówię, że jesteś dobra. Ja też jestem twoją czytelniczką i słuchaczką i zostawmy dyskusję, ale myślę, ale że nie, słuchacze nie. podcastu Te Historie też to wiedzą, więc wiesz.
Faktycznie nie mogę powiedzieć. Ja mam tą bardzo dobrą sytuację, że mam takich czytelników, odbiorców, słuchaczy, którzy dużo, że tak powiem, tej pozytywnej energii odsyłają, tak? To znaczy ma się poczucie, że, to że komuś to, co robisz, naprawdę ma wartość. I to jest ewidentnie pomocne, tak? I to powoduje też, że ta praca jest dobrą pracą, bo znaczy w sensie ma się poczucie, że się robi dobrą good fight, nie? Taką dobrą walkę, dobrą pracę się robi. I dlatego ja bym nie chciała z niej rezygnować nawet na czasie, tak, w czasie takiego sabbaticalu, tak na, w sensie mam poczucie, że gdybym ja sobie całkowicie na rok wyłączyła się z jakichkolwiek aktywności zawodowych, to ja bym się dużo gorzej czuła. Że to by było na siłę, że to by było wbrew mnie. To by było jakieś udowadnianie innym ludziom, nie, że ja tu potrafię i w ogóle. Ale to nie byłoby coś, co by mi przyniosło satysfakcję. Raczej umiejętność właśnie takiego balansowania, tak? I jak mówię, jak to otoczenie mi tak średnio wierzyło trochę, oj, tam nie wytrzymasz. Ty tam bez pracy nie jesteś w stanie. I trochę mieli rację, że ja nie jestem w stanie bez pracy, tylko że nie mieli racji pod tym kątem. Oczywiście nie wszyscy, ja mówię jakieś takie ogólnienie jest, że niektórzy, którzy tak uważali, że nie wytrzymam, to nie doceniali być może tego, że dla mnie ta praca to nie jest kwestia bycia w jakimś miejscu i pracy przez w takim czy innym wymiarze godzinowym albo pisania tylu czy iluś tam tekstów miesięcznie, tylko raczej realizowania na przykład ważnych rzeczy, które uważam, że są ważne według mnie, tak? I przynajmniej na nich się skupienia. Więc trochę otoczenie nie wierzyło, ale drugą reakcją i jednak ta reakcja się powtarza cały czas, jest takie też bym tak chciała, też bym tak chciał, ale nie mam tej odwagi albo nie mam tych możliwości. I ja to totalnie rozumiem, bo to jednak, tak jak mówiłam, że może ta poduszka finansowa nie była u mnie taka kluczowa, no nie była taka kluczowa, bo naprawdę mam po prostu oszczędności. To jest ten plus, mam oszczędności. Ja sobie, tylko też, żeby było jasne, ja sobie na te oszczędności zapracowałam, tak? Takim, a nie innym może sposobem życia i tak dalej. Ja wiem, że to nie jest proste i tutaj nie ma łatwych rad. I nikomu bym nie chciała nikogo coachować, też sobie tam, nie wiem, nie kupuj kanapki z awokado, będziecie stać na sabbatical albo na mieszkanie, bo to tak nie wygląda. Ale rozumiem w ludziach też takie właśnie trochę bajeczne takie podejście do tego sabbaticalu, że tu trzeba mieć nie wiadomo jakie oszczędności, nie wiadomo jak dobre warunki zagospodarowane i to wtedy ja sobie kiedyś, nie wiadomo kiedy pozwolę. Mam wrażenie, że duża część tych i to znowu o Jezu, to zabrzmi jak najgorszy coach po prostu, że to brzmi, że to wiesz, że to jest w głowach. Ale ja myślę, że naprawdę to jest trochę w głowach. To jest takie nasze ograniczenie, że nam się wydaje, że my nie możemy, bo jak się zwolnimy, to już potem nigdy pracy na przykład nie dostaniemy. Nie? Wypadniemy z rynku i w ogóle jakiś dramat.
Że świat zapomni o nas.
Że świat zapomni. W ogóle. Najgorzej. Więc tylko mówię, to strasznie coachersko brzmi, a ja bardzo bym nie chciała nikogo coachować, ale naprawdę jest tak, że chyba najwięcej to takiego samoprzełamania się.
To na koniec chciałabym cię jeszcze zapytać, czy masz jakieś myśli i wskazówki dla osób, które w jakiś sposób przygotowują się do takiego sabbaticalu w najbliższym czasie albo za jakiś czas? O co warto zadbać?
Na pewno warto zadbać jednak, żeby mieć te oszczędności jakieś. To jest jakaś tam taka dobra zasada, nie? Że dobrze jest mieć te oszczędności na pół roku życia, czy tam rok życia takiego bezzarobkowego, na wszystkie stałe opłaty. No dobrze jest je mieć. Wtedy jest naprawdę spokojniejsza głowa. Znaczy nie ma myślenia o pieniądzach takiego ciągłego. Mi, tak jak mówię, bardzo pomogło to, że miałam jakąś tam jedną ważną rzecz, którą zawsze chciałam zrobić, a nigdy nie miałam na to właśnie przestrzeni, wymyśloną, zaplanowaną i zrealizowaną, czyli ten wyjazd do Japonii. To było wspaniałe, naprawdę. I to nie jest tak, że gdzieś nie mogłam przez całe życie do Japonii pojechać, tylko ograniczało mnie to, że miałam takie wielkie wyobrażenia, jaki to nie może, musi być wyjazd, że ciągle mi się wydawało, że na to nie mam właśnie albo czasu, albo pieniędzy, albo nie wiem, przestrzeni jakiejś. I to wszystko się znalazło w momencie, w którym już nie musiałam się tak na tym fokusować. Teraz wiem, że to jest bez przesady. Mogłam do tej Japonii spokojnie raz na rok jechać. To nie jest aż takie wielkie wyzwanie. Ale dobrze jest mieć takiego swoją, jakieś jedno wspaniałe marzenie, które się zrealizuje. Które można zrealizować. Jedno. Jak już się jedno zrealizuje, to człowiek jest super zadowolony. Bo na mojej tej taki bucket list, nie, czego to ja tam nie powinnam, jest bardzo dużo nieodhaczonych rzeczy. Ale jakoś to nieodhaczonych, no. Zabrakło czasu, dlatego nie mogę jeszcze kończyć sabbaticala. Jeszcze muszę, nie wiem, remont kuchni zrobić. Jakieś takie drobnostki, ale ważne w życiu, tak? Więc jedno marzenie, jak się zrealizuje, to ja myślę, że człowiek jest taki, no, poczucie spełnienia.
I to jest też piękna puenta do naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Sylwia Czubkowska, współautorka razem z Joanną Sosnowską podcastu Tech Story. Mogą Państwo znaleźć na tok.fm.pl, na platformach streamingowych, w aplikacji mobilnej tok.fm. Ten podcast bardzo Państwu polecam. Ja tutaj często też zachęcam, żeby śledzić to, co się dzieje z nowymi technologiami, bo w kontekście naszej pracy i przyszłości naszej pracy to to, czym Wy się zajmujecie, jest kluczowe. Autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno i ja właśnie nie wiem, jak to określić.
Nawet tego nie mów.
W trakcie sabbaticalu?
Okej, myślałam, że już zaczniesz mi wypominać, że jeszcze książka kolejna.
Nie będę ci tego robić, bo w sabbaticalu też chodzi o to, żeby te presje z siebie zdejmować, więc ja ci jej dokładać nie będę. Bardzo ci dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem sabbaticalu i bardzo to było dla mnie inspirujące i też powiem ci, że ja miałam taką przerwę w trakcie urlopu macierzyńskiego i bardzo się bałam tych różnych rzeczy. Na przykład tego, że świat o mnie zapomni albo że właściwie wypadnę z rynku. To też się nie wydarzyło, więc może kiedyś na taki sabbatical też się zdecyduję. Na mojej bucket list, o której wspomniałaś, zdecydowanie jest, więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to był podcast Dobra Praca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dzięki wielkie.
Dobra Praca. Podcast o pracownikach i dla pracowników. Premiera w środę na tok.fm.pl.